Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich tych, którzy wczoraj tutaj z nami byli. Wszystkich rolników, było ich sporo, bo podchodzili do nas, rozmawiali z nami. Cieszyli się, że możemy być razem w tym wielkim święcie Radia Maryja. No, święto wielkie, dlatego że rolnicy korzystają z tego radia w dosyć dużym stopniu. Mają szansę mówienia o swoich problemach, o swoich sprawach i za to serdecznie dziękujemy ojcu dyrektorowi, że jest takie radio i mówili mi to, jak tylko będziesz widział ojca dyrektora, podziękuj mu jeszcze raz, bo jest to dla nas wszystkich wielka sprawa. Ale byli również nasi księża biskupi, z którymi serdecznie się spotkali. Oczywiście pozdrawiamy księdza biskupa Stefana Legmunta i dziękujemy mu za Lubsko, dziękujemy za te zaduszki chłopskie. Sporo ludzi brało w tym udział i sporo ludzi jakoś tak przywiązało się już od tych naszych zaduszek chłopskich. Serdecznie dziękuję więc księdze biskupie. Również dużo Andrzejów wczoraj widzieliśmy, życzyliśmy również naszemu księdzu biskupowi, składaliśmy życzenia, ale tak korzystając z anteny, chcę pozdrowić tego pierwszego wójta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Olecha z Godziszowa, jak również mojego kolegę, pana Andrzeja Szymczaka, z którym budowaliśmy struktury Solidarności, i wszystkich Andrzejów księży, z którymi współpracujemy. I dla was wszystkich oczywiście wczorajsza radosna pieśń zespołu Śląsk przekazujemy wam i życzymy, aby jak najdłużej, jak najlepiej się nam wszystkim razem w tej wspólnocie radiowej, ale nie tylko radiowej, szczególnie wspólnocie rolniczej żyło, aby się te dochody nasze, te dochody rolnicze były coraz większe i dawały szansę na utrzymanie rodziny i na wykształcenie własnych dzieci. Dedykujemy tą pieśń wam wszystkim, życząc szczęść Boże. W tym nastroju wczorajszego dnia, w tych wszystkich radościach, ale również i potem w spotkaniach z wszystkimi, którzy byli tam, a było bardzo dużo ludzi, zarówno tych zwykłych rolników, jak również i tej całej, powiedziałbym, inteligencji rolniczej, a więc posłów, senatorów, ludzi nauki, ludzi sztuki. Rozmawialiśmy o sprawach rolniczych i chciałbym przedłużyć dzisiejszy, wczorajszy dzień rozmową właśnie o sprawach rolniczych, dlatego zaprosiłem do studia pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, posła Rzeczypospolitej Polskiej. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Panie pośle, tak w tym nastroju z jednej strony, a z drugiej strony w tym nastroju również i poselskim, bo nie tak dawno było posiedzenie Komisji Rolniczych, Sejmowej Komisji Rolnictwa, kilka w zasadzie posiedzeń. Było wiele spraw, które dotyczą polskiej wsi. Z jednej strony mówiono o dochodowości, z drugiej strony mówiono o Krajowej Spółce Cukrowej. Trzecia sprawa związana była z małymi gospodarstwami rolnymi. Konferencji wszystkich spraw jest bardzo wiele. Teraz, szczególnie na jesieni, uaktywniło się to takie działanie, powiedziałbym, mówiąc o tym, czym żyje polska wieś i co należy zrobić, aby polską wieś wzbogacić. Ja myślę, że z takich bardzo ważnych spraw to przede wszystkim te dochody, ale co jeszcze na posiedzeniu komisji było takiego ważnego, o czym warto by było jeszcze dzisiaj powiedzieć?
Panie redaktorze, proszę mi na początek pozwolić z okazji rocznicy Radia Maryja złożyć również serdeczne życzenia ojcom redemptorystom i tym wszystkim, którzy świeckim, którzy posługują w Radio Maryja i we wszystkich działach z nim związanych. Ja chcę powiedzieć, że dobrze służycie Kościołowi i dobrze służycie Polsce. Niech wam Pan Bóg błogosławi.
Dziękuję.
Jeżeli chodzi o sprawy Komisji Rolnictwa, to dziękuję, że po raz kolejny mogę jakby zdawać sprawozdanie, czym się zajmujemy na Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za każdym razem to są tematy ważne. Sprawa, która na ostatnim posiedzeniu Sejmu była mocno analizowana, to jest, jaka jest faktycznie sytuacja dochodowa polskiego rolnictwa. Jaka jest opłacalność produkcji, jakie są dochody rolników, ponieważ na ten temat funkcjonuje wiele mitów i mitów propagandowych mówiących o tych ogromnych dochodach rolniczych, o tym, jak to się chłopu manna z nieba sypie. Więc dane, które zostały przedstawione w oparciu absolutnie o wyniki spisu, o wyniki Głównego Urzędu Statystycznego, analizy podstawowego i najważniejszego Instytutu Ekonomicznego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, przedstawione przez dyrektora tego instytutu.
Przepraszam, panie pośle, to na podstawie tego raportu o stanie wsi, tak?
Tak, tego raportu złożonego, może kiedyś byśmy musieli ten raport dokładnie omówić, ale chcę tylko ten wątek dotyczący dochodów. Więc jakie są konkluzje? Owszem, dochody rolników w Polsce powoli rosną, ale rosną wolniej niż wielkość produkcji rolniczej. W 2004 roku cała produkcja rolnicza w Polsce rocznie miała wartość około 60 miliardów złotych. W tej chwili zbliża się do 100 miliardów, czyli rolnictwo pracuje, rolnictwo wytwarza, rolnictwo produkuje. No tak, ale dochody rolnicze w takim tempie nie wzrastają, czyli zarabia na rolnictwie, na rozwoju rolnictwa ktoś inny. Ci, którzy przejmują część wartości sprzedaży, którzy zaopatrują rolnictwo, którzy zarabiają na rozwoju rolnictwa. To trzeba bardzo mocno podkreślać. Również chyba w dalszym ciągu nieszczęściem, czy też nielogicznym jest to, że 49% polskich dochodów polskich rolników pochodzi z dopłat bezpośrednich. Nie z produkcji, nie z tego, co rolnicy wytwarzają i sprzedają. To powinno być podstawą. Przecież rolnik produkując, jest producentem, jest tym, który dostarcza rzeczy niewytwarzalne w inny sposób, dostarcza żywność, surowce rolnicze. Z tego powinien żyć, a nie z transferu środków unijnych. Oczywiście dopóki polityka rolna w Unii Europejskiej taka jest, no byłoby nierozsądne z tego rezygnować, ale dlatego mówiliśmy tak mocno, również i w parlamencie ponad podziałami politycznymi, że polski rząd powinien twardo walczyć o dopłaty bezpośrednie w Unii Europejskiej, bo one stanowią istotny udział w dochodach rolniczych. Tak jak mówię, 49% według tego sprawozdania profesora Kowalskiego z Instytutu Ekonomiki i Rolnictwa. No niestety wyniki negocjacji są złe. Dochodów, płatności bezpośrednich większych nie będzie. Również rozkład biedy, bo często się wstydliwie o tym milczy. Polska wieś jest w dużej mierze dotknięta biedą. Zarówno w porównaniu z innymi gospodarstwami domowymi pracowników, ba emerytów, rodziny rolnicze mają większy odsetek, większy udział w biedzie niż inne grupy zawodowe, również w podziale na miasta i wieś. Dość powiedzieć, że w wielkich miastach odsetek ludzi dotkniętych tak zwanym skrajnym ubóstwem, czyli takim, gdzie oszczędza się na wszystkim, łącznie z jedzeniem. W miastach wynosi 1%. To też jest zjawisko, które wymaga pomocy i przeciwdziałania. Na wsi ponad 10%. Ponad 10% ludzi jest w skrajnym ubóstwie, w skrajnej biedzie. Nie ma możliwości na rozwój, oszczędza na funkcjach i potrzebach biologicznych. O tym też trzeba mówić. Nie tylko widzieć tę niewielką grupę gospodarstw, które skorzystały na integracji, które kupiły wielkie maszyny, które mają dochody, ale również widzieć te gospodarstwa, które z tego wszystkiego nie skorzystały. Jest również taka informacja sprzed kilku miesięcy, ale warto ją przypominać, ile gospodarstw w Polsce skorzystało z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 z działania modernizacja gospodarstw, czyli ilu kupiło maszyny, traktory, sprzęt, budynki i tak dalej. To jest liczba porażająca, bo mówi się o tym wielkim skoku cywilizacyjnym polskiego rolnictwa. Ja przypomnę, w Polsce jest około 1 350 000 gospodarstw, które zgłosiły się do płatności bezpośrednich, czyli mają jakiś związek z rolnictwem. W KRUS-ie jest około 1 200 000 gospodarstw. Może tych gospodarstw towarowych żyjących z rolnictwa jest mniej, może 500-600 000, do końca nie wiadomo, a skorzystało z tego wsparcia 37 500 gospodarstw. Czyli to jest jakiś ułamek procenta polskich gospodarstw, część tylko polskich gospodarstw skorzystała, a się o tej grupie mówi jako jakiejś, mannie z nieba, o tej grupie, że to jest dotknęło gospodarstw.
I o pieniądzach, które tylko są kierowane
tylko
na...
Tylko około 3% gospodarstw w Polsce skorzystało z modernizacji, z działania modernizacja rolnictwa. 90% nie skorzystało i trzeba zrobić wszystko, żeby w następnej perspektywie, z tych następnych pieniędzy źle wynegocjowanych, mniejszych, ale żeby dużo większa grupa gospodarstw z tego skorzystała. O tym między innymi rozmawialiśmy na kanwie dochodów polskich rolników.
Czy są jakieś wnioski, czy to się przełoży na jakąś koncepcję, nie wiem, rządu do zmiany swojego myślenia o rolnictwie, no bo instrumenty, które w tej chwili rząd wprowadza, raczej idą w odwrotnym kierunku.
A Bóg jeden raczy wiedzieć, czy rząd będzie chciał z tej wiedzy, z tych podpowiedzi korzystać. Jak na razie to ma pan całkowicie rację, jest to raczej wspieranie dużych gospodarstw. Cały strumień pieniędzy, tak jak pokazałem na przykładzie modernizacji gospodarstw, raczej trafia do tych gospodarstw towarowych. Ja tym ludziom życzę wszystkiego najlepszego. Dobrze, że skorzystali z tego, ale władze publiczne, rząd, ci, którzy decydują o sprawach państwa, narodu, muszą brać pod uwagę również tych wszystkich, którzy nie skorzystali z pomocy i zmodernizować, zmienić swoje podejście również do tych gospodarstw mniejszych, dając im szansę inwestycji, modernizacji i funkcjonowania w rynku, żeby nie korzystali tylko, albo nie zsyłać ich tylko do opieki społecznej, ale żeby mogli część swoich dochodów uzyskiwać z produkcji.
Panie pośle, mówi się o tym, że w tej chwili, jeżeli chodzi o rynek trzody, bo wiem, że te sprawy również były na posiedzeniu komisji, że coraz więcej mięsa sprzedaje się na eksport, że nawet około 30%. Również mówi się o tym, że za darmo w tej chwili firma Polsus będzie kształciła rolników wychowujących procięta. Coś tutaj takiego dziwnego chyba się zaczyna dziać, bo ja czegoś nie rozumiem. Z jednej strony coraz mniej trzody chlewnej jest wytwarzanej w Polsce, a z drugiej strony to polskie mięso zaczyna, no jeszcze to co jest, iść na zagranicę, bo jest dobre. To czyli do czego my chcemy doprowadzić, bo procięta w tej chwili sprowadzamy z Niemiec, tak?
Rynek trzody chlewnej jest rynkiem absolutnie zamieszanym. Polska była wielkim producentem, ja o tym wielokrotnie mówiłem, eksportowała na cały świat, była bardzo uznanym producentem trzody chlewnej. Od kilku lat importuje na potrzeby własnego narodu, na wyżywienie Polaków, około 50%. Z jednej strony cieszymy się, że część wieprzowiny z Polski jest eksportowana, tej naszej, krajowej, bo ona jest uważana za dobrą, smaczną, wartościową, jakościową. Natomiast jest ogromny import zarówno mięsa, czy to już w rozbiorze, czy też żywych świń do Polski. Również ogromny import prosiąt i warchlaków. Dość powiedzieć, że niedawno Duńczycy, rząd duński, minister rolnictwa Danii powiedział, że gdyby nie eksport żywych zwierząt, żywych świń do Polski, to załamałaby się produkcja trzody chlewnej w Danii. Polska ratuje rynek duński. U nas gospodarstwa upadają, padają jak muchy, a my dorabiamy gospodarstwa duńskie, gospodarstwa niemieckie. Coś w tej materii trzeba zrobić, trzeba próbować odbudować rynek trzody, nie będzie to łatwe. Zmarnowanie w ostatnich latach i powiązań kooperacyjnych i wypchnięcie, zniszczenie tej grupy gospodarstw średnich, bo polska produkcja trzody chlewnej była oparta o gospodarstwa średnie, te, które miały 100, 200, 300 tuczników rocznie, kilkaset. I do tego miały dostosowaną ilość macior. Te gospodarstwa praktycznie upadły. Owszem, te malutkie, które mają jedna, dwie, trzy sztuki rocznie na swoje potrzeby, pewnie przetrwają, bo tu rachunek ekonomiczny się nie liczy, ale zostają tylko wielkie fermy, a przecież nie o to chodziło. Dlatego protestowaliśmy bardzo zdecydowanie przeciwko planom pana ministra Kalemby, który zapowiedział, że zespół, który on powołał, rekomenduje i on to popiera, żeby wsparcie dla gospodarstw trzodziarskich z nowej perspektywy zostało ograniczone dla gospodarstw, które będą miały powyżej 150 macior. No nam włosy dęba na głowie stanęły. Takich gospodarstw w Polsce jest kilkaset. Czy tylko dla nich zawęzić wsparcie? To jest jakiś absurd. No już ostatnio pan minister i PSL zaczyna mówić, że może mniej, może 60, może 50 macior już powinno uprawniać do skorzystania z pomocy.
No bo jest duży hałas w Polsce. O.
To dobrze, niech rolnicy walczą o swoje interesy, a nie patrzą na, przepraszam, głupotę, którą ktoś proponuje i siedzą cicho. Ja się pytam, a gdzie są organizacje rolnicze w tej materii? Nie wolno dopuścić do tego, by forować tylko wąską, bardzo wąską grupę w poszczególnych branżach gospodarstw, ponieważ polskie rolnictwo to jest rolnictwo złożone również regionalnie, strukturalnie skomplikowane. Są gospodarstwa również te mniejsze i średnie, które również powinny partycypować w rynku, jeżeli nie w rynku globalnym, bo nie ma powodu, żeby, nie wiem, mięso gdzieś tam wytworzone pod Toruniem krążyło po całym świecie, docierało do Japonii, nie wiem, Australii czy Bóg wie gdzie, ale na rynkach lokalnych również te małe gospodarstwa powinny mieć możliwość sprzedaży, przetwórstwa po to, żeby uzyskiwać dochody.
Dotknął pan małych gospodarstw, panie pośle. W Sejmie oprócz posiedzenia Komisji Rolnictwa były dwie konferencje. Jedna dotyczyła zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolnictwa dotycząca małych gospodarstw, a druga dotycząca Krajowej Spółki Cukrowej. Na obydwu pan był obecny. Kilka słów na temat Krajowej Spółki Cukrowej, bo w zeszłym tygodniu już rozmawialiśmy na ten temat z przedstawicielami związku i z panem Janowskim. Natomiast pana stanowisko w tej materii, panie pośle, i stanowisko komisji?
Panie redaktorze, no jakieś fatum jest nad tą Krajową Spółką. Dobrze prosperująca, przynosząca dochody spółka, na polska, krajowa, narodowa spółka, która powinna być w jakiś rozsądny sposób przekazana polskim rolnikom i polskim pracownikom. To jest ten akcjonariat, o który powinniśmy zabiegać. Były ustalenia sejmowe, to są zasługi wielu. Pan Janowski może najwięcej zrobił w tej materii, ale było również wielu innych wspierających go. Ta spółka powinna już dawno być sprywatyzowana dla rolników, plantatorów i pracowników. I się nic nie dzieje. Spółka jest ograbiana z pieniędzy przez rząd pana premiera Tuska, bo zabrano dywidendę, ba, kuriozum absolutne, pokazujące jak gospodarz, właściciel podchodzi do spółki. Zabrano spółce zaliczkę z dywidendy z następnego okresu produkcyjnego, zmuszając spółkę do zaciągnięcia kredytów po to, żeby wypłacała rolnikom na bieżąco zadostarczony surowiec. To jest kwestia zakupu nośników energii, węgla, ropy, gazu, opłacenia firm, które tam pracują na rzecz spółki transportowych choćby i tak dalej. Zabiera się pieniądze, zmuszając firmy do zaciągania kredytów. Przypomnę, tak na marginesie jest 90% banków w Polsce. To są banki niepolskie. Więc ta firma się musi zadłużać po to, żeby minister finansów drenował, wyciągał pieniądze. Ta spółka w ostatnich latach zarobiła ponad 1,3 mld złotych. Spółka może być znakomitym przykładem również umiejętności prowadzenia polskiego kapitału. Chce się tę spółkę chyba zniszczyć. Propozycje ministra Skarbu Państwa idą już absolutnie w kierunku takim, żeby rolnicy i plantatorzy i pracownicy nie byli w stanie z tego mechanizmu prywatyzacji plantatorsko-pracowniczej skorzystać. Mówi o tym, że może giełda, może kto będzie miał pieniądze, niech kupuje. Czyli chyba wszystko na to wskazuje, żeby tę spółkę, która powinna być wzmocniona, dokapitalizowana, doinwestowana, żeby przetrwała na tym uwolnionym rynku po 2017 roku, rynku cukru, żeby tę firmę zniszczyć po to, żeby przejął kto inny.
No a jeszcze do tej spółki dokoptowuje się różnego rodzaju inne działy gospodarki rolniczej czy tam przetwórczej, które no niekoniecznie mogą ją wzmocnić, mogą również ją osłabić. Panie pośle, to jest Krajowa Spółka Cukrowa, stanowisko komisji w tej materii? Jednoznacznie.
My już kilkakrotnie przyjmowaliśmy dezyderaty, to jest najwyższa forma aktywności komisji, stanowiska do rządu, do premiera, już nie do żadnego ministra, bo to nie z ministrami rozmowa, to musi być decyzja premiera. Nie dopuścimy do tego, żeby tę spółkę, przepraszam za wyrażenie, powiem zdecydowanie i ostro, zmarnować. To ma być spółka, jest w tej chwili perłą wśród polskich zakładów przetwórczych. Co do koncepcji strategicznych, możemy rozmawiać, można budować w oparciu o nią narodowy koncern spożywczy, ale nie może być sytuacji takiej, że będą dołączane firmy, które sobie nie radzą na rynku, firmy, które są bankrutami i te dochody z produkcji cukru zostaną wchłonięte czy przejedzone przez tych, którzy sobie na rynku nie radzą. Nie o taki koncern narodowy chodzi. Jeżeli by to było w oparciu o firmy, które są własnością Skarbu Państwa, firmy polskie, radzące sobie na rynku, wypracowujące zysk, to jest sens budowania narodowego koncernu, ale nie w ten sposób, żeby na skutek decyzji polityków włączać firmy, które sobie na rynku nie poradziły, a one pociągną w dół, utopią Krajową Spółkę
Cukrową. Ale ja rozumiem, że tylko i wyłącznie w rękach polskich rolników i polskich pracowników przemysłu cukrowniczego, bo jeżeli zrobimy koncern, to znaczy, że już rolnicy mogą poczuć się wyautowani.
Ten koncern ma być w rękach polskich pracowników i polskich rolników poza wszelką dyskusją. Również nawet jeżeli im się to nie będzie podobało, tylko z wewnętrznym obiegiem udziałów czy też akcji, żeby to nie wypłynęło, żeby tego ktoś z zewnątrz nie wykupił. Jest to jakaś koncepcja do rozwoju, ale ja się boję, że minister Skarbu Państwa, realizując politykę rządu, również ministra finansów, raczej będzie dążył do tego, żeby tę spółkę sprzedać, bo trzeba będzie ratować dziurę, zasypywać dziurę budżetową, do której rząd pana premiera Donalda Tuska doprowadzi.
Panie pośle, była również konferencja dotycząca małych gospodarstw rolnych, rozwoju tych gospodarstw, planu rządu i tak dalej. Również w tym tygodniu w Brukseli odbywała się konferencja dotycząca małych gospodarstw rolnych, ale w całej Unii Europejskiej. Obecnym na tej konferencji był pan senator Jerzy Chruścikowski. Serdecznie witamy pana na antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie senatorze, czego dotyczyła konferencja? Bo słyszałem, że zdania są bardzo mocno podzielone co do przyszłości małych i średnich gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej.
No, konferencja była zorganizowana pod patronatem, można powiedzieć, komisarza Ciolosa Komisji Unii Europejskiej. Ale konferencja podstawą jej jest ogłoszenie roku, Międzynarodowego Roku Gospodarstw Rodzinnych. ONZ ogłosiło i teraz akurat obchodzimy ten rok i w związku z tym wiele konferencji jest przygotowanych i ta między innymi była zorganizowana przez komisję. Ta konferencja nie dotyczyła tylko wyłącznie gospodarstw rodzinnych w Unii Europejskiej, ale dotyczyła całego świata. Dlatego, że byli przedstawiciele z różnych kontynentów, z Afryki, z Azji. Można powiedzieć, że taka wielka międzynarodowa konferencja. I pokazywanie właśnie obrazu światowego, jak wygląda w świecie gospodarstwa rodzinne. No, Unia jest najmniej, można powiedzieć, gospodarstw rodzinnych, bo różnie to się podaje. Ale tak jak w krajach afrykańskich czy w Azji, to jest 60-70%. Jeszcze gospodarstw rodzinnych. W związku z tym pokazywany był bardzo wyraźnie element problemów, jakie istnieją w tej globalnej gospodarce, niszczenie tych gospodarstw rodzinnych i zarazem druga strona, że to jest ogromny potencjał, którego nie wolno zmarnować i jakie ogromne ilości miejsc pracy, które samozatrudnienia w tych gospodarstwach. No podano na tej konferencji takie informacje, że dzisiaj w świecie już się liczy, że jest blisko 1 000 000 bezrobotnych. Jeżeli by się chciało jeszcze wyrzucić następny 1 000 000 bezrobotnych, jeżeli by się chciało wyrzucić jeszcze te gospodarstwa takim tempem, jak idzie, to następny 1 000 000 ludzi pozbawi się pracy. Więc to jest jakiś alarm i sygnał, że świat zaczyna galopować w bardzo niebezpieczną sytuację. Jeśli będzie to globalizację tak prowadzić, jak w tej chwili zaczęła iść, to może nastąpić katastrofa ogromna, bo kto znajdzie dzisiaj 2 000 000 miejsc pracy na rynku? To jest po prostu coś, co przeraża. I jednym z rozwiązań właśnie jest utrzymywanie gospodarstw rodzinnych. To jest szansa na nie tylko na to, żeby była praca, ale na to, żeby być właścicielami ziemi, żeby utrzymywać kulturę, tradycje. To są te elementy, które są społecznościowe, bardzo istotne i ważne, a nie tylko ekonomia, wprowadzanie nowych technologii, czy wprowadzanie ekologii. GMO, czy innych rzeczy, no może po prostu doprowadzić do takiej potwornej, nieprzewidzianej katastrofy. Ludzie nie wytrzymają, ludzie mogą po prostu wyjść i zrobić coś, co już dzisiaj widać, dzieje się na przykład w Afryce, a szczególnie tutaj w północnej Afryce.
Panie senatorze, panie przewodniczący, pan komisarz Ciolos bardzo konkretnie się wypowiadał dosyć często na temat pozostawiania małych gospodarstw i średnich gospodarstw rolnych i rozwoju tych gospodarstw. Jakie jest jego stanowisko, bo spotykacie się w ramach COPA COGECA dosyć często. Czy można się liczyć się z tym, że w ramach nowej perspektywy rozliczeniowej 2014-2020 jest jakaś szansa dla małych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej?
No jest ta szansa, tylko teraz będzie zależało tylko od wyjątkowo podejścia samych indywidualnych rolników, czy będą chcieli przejść te małe gospodarstwa na system uproszczony, czy ewentualnie nie będą chcieli przejść, to będą musieli na ogólnych zasadach funkcjonować w tej nowej wspólnej polityce rolnej, ale taka możliwość dla tych małych została stworzona już w tym nowym rozwiązaniu w latach 2014-2020. Zresztą komisarz Ciolos bardzo mocno naciska na gospodarstwa rodzinne, gdyż jak patrzymy, pochodzi z Rumunii, a Rumunia ma też bardzo dużo gospodarstw rodzinnych, jak również Polska, jest chyba 2 największe kraje, które najwięcej gospodarstw rodzinnych mają. W związku z tym, no my tu jakby Polska i Rumunia bardzo mocno tego pilnujemy i chcemy po prostu utrzymać. A najważniejsze to jest to przywiązanie do ziemi, bo jednak nie można stawiać tylko na ekonomię i mówić, że tylko ma być globalna gospodarka i wyniszczyć te rodziny, wyniszczyć nasze przywiązanie. Szczególnie Polska, która obawia się, i to widać wyraźnie, jak obecnie jest ziemia próbowana, wykupywana być, a co będzie po 16 roku. I tu duża dyskusja jest na ten temat, co robić, jak robić, żeby ziemia jednak zostawała w rękach rolników, a nie przechodziła do kapitału międzynarodowego.
Panie senatorze, uproszczony system, na czym to będzie ma polegać?
To znaczy rolnicy będą mieli ryczałtowe płatności i jeżeli...
To jeszcze nie jest chyba do końca określone.
W tej chwili jest problem, jak nasz rząd przygotuje te rozwiązania prawne i w tej chwili trwają prace, trwają dyskusje. No jeżeli tego rząd nie przygotuje tak, jak oczekujemy, a w tej chwili mamy spór z rządem, choćby nawet na temat tych płatności, czy gospodarstw ekologicznych, czy płatności dotyczące z drugiego filaru i przenoszenia z drugiego filaru do pierwszego. No więc tu jest spór dość duży z rządem na tym etapie i musimy w tej chwili mocno, jakby związki Izby Rolnicze, mocno przycisnąć rząd do dialogu, bo na ostatnim spotkaniu, kiedy mieliśmy w Kopa-Kodzeka spotkanie na temat aktów delegowanych, które są aktami wykonawczymi do tych rozporządzeń, które Komisja Unii Europejskiej przyjęła, okazuje się, że dyrektor DG Agri, czyli nasz Jerzy Plewa, minister, odpowiada za to i mówi, że my oczekujemy jakiejś informacji, a on mówi, że tylko z rządami konsultuje, więc to jest jakieś poufne negocjacje. Jak my pytamy w polskiego rządu, jak wyglądają negocjacje w sprawie aktów delegowanych, nie ma żadnej odpowiedzi. Więc tu jest jakieś też takie nieporozumienie, dlaczego my, jako rolnicy, związkowcy, w Kopie-Kodzeka podnosiliśmy temat, dlaczego nie przekazuje się informacji, dlaczego to rządy, które my wiemy, występują już jakoś ogólnie wszystkie do Komisji Unii Europejskiej o szybsze konsultacje, ale związki, organizacje, rolnicy nic nie wiedzą na ten temat. Więc może być tak, że obudzimy się, a decyzje będą takie, które kierunkowo w rozporządzeniach są zapisane, a szczegółów, to tak jak mówią, diabeł w szczegółach. No i to może być bardzo wielkie rozczarowanie tą wspólną polityką rolną, która jest na 2014-2020.
Serdecznie dziękuję panu za tą informację, panie pośle. No, wracając do spraw tej konferencji, która była w tym aspekcie, o którym mówił pan senator, to wydaje mi się, że już się w Polsce zaczęła dyskusja na temat tego, jak to ma wyglądać.
Pan senator słusznie zauważył, że wsparcie dla gospodarstw mniejszych, gospodarstw rodzinnych, łatwiej jest przeforsować i znaleźć zrozumienie dla tego myślenia w Unii Europejskiej. Tu komisarz Ciolosz, może dlatego, że rzeczywiście pochodzi z naszej części Europy, z Rumunii, znam jego osobiste zdanie, znam go osobiście zresztą, wielokrotnie mówi, że gospodarstwa to nie jest tylko funkcja produkcyjna. To są gospodarstwa, które mogą pełnić szereg innych usług na rzecz społeczeństwa, że ludzie są zakorzenieni, że tam są ich korzenie, że oni dbają o wiele spraw związanych z terytorium, z krajobrazem,
ze środowiskiem,
ale przede wszystkim również zapewniają żywotność ekonomiczną i społeczną obszarów wiejskich, bo jak są ludzie, to jest sklep, to jest szkoła, to jest kościół, to są jakieś usługi, to jest jakiś, nie wiem, fryzjer i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie ludzi, zostaną tylko pojedyncze wielkie gospodarstwa, to ci ludzie wyjadą i te miejscowości, te tereny wiejskie po prostu się wylodnią. No, no będzie tragedia, więc Ciolosz to rozumie. Natomiast słusznie senator zauważył, decyzje to są decyzje krajów członkowskich. I ja czasami zastanawiam się, czy większy opór przed wsparciem dla gospodarstw niskotowarowych jest w Brukseli czy w Polsce i dochodzę do wniosku, że to u nas te tak zwane autorytety, ci profesorowie różni, którzy twierdzą, że tylko towarowość jest jedynym wskaźnikiem wartości gospodarstwa, nie ma towarowości, nie ma sprzedaży, nie ma sensu gospodarstwu pomagać. Tu jest większy opór niż w Unii Europejskiej. Konferencja, którą zorganizowały Izby Rolnicze w Sejmie, nie wiem, czy ona miała jakiś kontekst polityczny, bo byli wszyscy liczący się politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicemarszałek Sejmu, dwaj europarlamentarzyści, były minister, obecny minister, ba, wicepremier Piechociński, no wszyscy tam z partii chłopskiej wypowiadali się o tym, że trzeba wspierać gospodarstwa rodzinne, ale ja zabrałem głos i może to nie wszystkim się spodobało, z pytaniem bardzo zasadniczym. Czy w ostatnich latach ta polityka, która jest prowadzona wobec polskiego rolnictwa w jakikolwiek sposób wspiera gospodarstwa chłopskie, te mniejsze i średnie. Co z tego, że jest zapis w Konstytucji, bo się często na ten zapis wszyscy powołują, bo jest zapis. Ten zapis jest, prawdę powiedziawszy, zapisem martwym i za nim nie idą żadne decyzje polityczne. Mamy system wsparcia powierzchniowego, jednakowy dla każdego hektara, niezależnie od wielkości gospodarstwa. No, niektórzy się z tego cieszą, ale przede wszystkim wspiera to duże gospodarstwa. Ponieważ ci, którzy mają setki czy tysiące hektarów, uzyskują kwoty bardzo znaczące. Ten, który ma kilka, kilkanaście hektarów, te kwoty są mizerne. Wspominałem o działaniu modernizacja gospodarstw z PROW-u 2007-13. No jeżeli 3% gospodarstw w Polsce skorzystało z tego działania, większość tych gospodarstw kilkakrotnie, 3, 4, 5 razy z tego działania, to małe gospodarstwa chłopskie z tego praktycznie nie skorzystały. Więc pytanie, czy my w Polsce mamy politykę wspierającą małe gospodarstwa? Mówiliśmy wielokrotnie, pan redaktor jest wielkim zwolennikiem sprzedaży bezpośredniej, przetwórstwa w gospodarstwach, czyli tych działań, które w najwyższym stopniu pomogłyby mniejszym gospodarstwom, by ich produkcja trafiła na rynek, by została, jak to się ładnie mówi, urynkowiona. Czy są jakiekolwiek rozwiązania, które miałyby pomóc właśnie w sprzedaży bezpośredniej i przetwórstwie? Raczej wydaje się, że lobby wielkich zakładów przetwórczych, mięsnych, owocowo-warzywnych, jest tak zdeterminowane, żeby nie dopuścić w ogóle do tego, by w gospodarstwach, nawet jeżeli by to stanowiło udział w rynku jakiś symboliczny, 1-2%, nawet nie chcą do tego dopuścić, by te gospodarstwa mogły sprzedawać coś bezpośrednio z pominięciem pośredników. Modele rozwoju trzody chlewnej, czy ratowania trzody chlewnej, no mówiliśmy przed chwilą, minister planował 150 macior jako warunek wstępny wejścia do programu. Czy to jest wsparcie dla mniejszych gospodarstw?
To jest wspieranie tak zwanych dużych gospodarstw, czy farmerskich gospodarstw.
Panie redaktorze,
pośle, chcę wrócić do tej konferencji, bo mówimy bardzo szeroko o wszystkich sprawach. Na tej konferencji padły konkrety, padło, jakie kwoty mają być w ramach tego, co mówił pan senator Kluścikowski, jaki ma być ten ryczałt, czego ma dotyczyć. To już stworzyło dosyć poważną burzę. Już pewni ludzie przeciwni wspierania małych i średnich gospodarstw zaczynają mówić, że rząd polski chce rozdawać pieniądze, prawda? A więc nie chcę już nazwiskami tutaj operować. Jak pana zdaniem na tej konferencji te konkrety zostały przyjęte przez tych, którzy ewentualnie oczekiwali, bo tam było ponad 500 rolników podobno?
Tak, ale chcę powiedzieć, że tych konkretów tam zabrakło, bo w dalszym ciągu nie ma pewności, jaki będzie nowy PROW, jakie będą środki na poszczególne działania, czy gospodarstwa rzeczywiście z tych pieniędzy skorzystają, gospodarstwa chłopskie, rodzinne, te mniejsze, czy będzie to w postaci zsumowanego ryczałtu kilkuletniego. Może to jest dobre rozwiązanie, ponieważ byłaby to kwota, która pozwoliłaby jakieś inwestycje w gospodarstwie przeprowadzić. Ale jeżeli...
Przepraszam, ten ryczałt nie będzie dotyczył dopłat bezpośrednich, prawda?
Nie, to jest niezależnie od dopłat, bo nie wolno mieszać dwóch systemów wsparcia bezpośredniego i wsparcia w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Ale jeżeli nawet rolnik dostanie jakieś środki skumulowane, czyli te, które pozwolą mu coś w gospodarstwie zmodernizować, ale nie będzie miał ułatwień w dostępie do rynku lokalnego, no to też nic z tego nie wyjdzie. Ja widzę, o czym zresztą wspomniałem, pan redaktor to potwierdził, że kiedy się zaczyna mówić o wsparciu dla gospodarstw mniejszych w Polsce, to od razu się pojawiają tak zwane autorytety, różne głosy, konferencje, wystąpienia, kwestionujące w ogóle sens wspierania mniejszych gospodarstw, że to jest rozdawnictwo, że to jest zmarnowane, że nic z tego nie wyjdzie. Niedawno o tym mówiła, o tym, że wsparcie dla polskiego rolnictwa jest marnotrawione, mówiła pani minister Bieńkowska, szefowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która awansowała. Została wicepremierem rządu pana premiera Tuska, więc nie wiem, czy będzie chciała wspierać obszary wiejskie. Różni liberalni ekonomiści mówią, że nie wolno tych pieniędzy rozdawać chłopom, tak jakby to była jakaś wielka łaska. Tak jak mówię, łatwiej jest uzyskać wsparcie w Unii Europejskiej niż wśród polskich elit. Ja niedawno byłem na takiej konferencji, wspominałem już może o tym kiedyś, gdzie prezentował rolnictwo austriackie, gdzie jest duża ilość mniejszych i średnich gospodarstw, profesor z Wiednia, który stwierdził, że dla Austrii utrzymanie tych gospodarstw jest priorytetem polityki. No to polscy profesorowie napadli na niego, mówiąc, że ale przecież te gospodarstwa, panie profesorze, nie będą konkurencyjne w skali europejskiej, bo za mała towarowość, bo nie ma koncentracji produkcji. On mówi, ale my nigdy nie zakładaliśmy, że one mają być konkurencyjne, że one mają konkurować z gospodarstwami po parę tysięcy hektarów ze wschodnich Niemiec na przykład. One są dla nas tak ważne, ponieważ dają zatrudnienie, dają żywotność terenom wiejskim austriackim, dają również możliwość budowania na bazie gospodarstw domowych również dwuzawodowstwa, czyli dla części rolników możliwość zdobycia pracy poza obszarami wiejskimi. To jest logiczna polityka wobec obszarów wiejskich i tych mniejszych gospodarstw. U nas jest dokładnie odwrotnie. Polityka wspierania wielkich miast, polityka polaryzacji i dyfuzji i wyludniania wsi.
Panie pośle, nie jesteśmy w stanie omówić wszystkiego, natomiast zostaje jeszcze problem, na który dzisiaj specjalnie pana zaprosiłem. No, po 2015 roku jest zlikwidowana kwota mleczna. Zaczyna się już dyskusja na temat przygotowania rolników do tego całego wielkiego działania, a więc upadku, jak ja to nazywam, małych i średnich gospodarstw rolnych, które no są jeszcze prowadzą, mają krowy mleczne, sprzedają mleko, jeszcze są na rynku obecne. Jak pan widzi, jak komisja widzi, jak wy widzicie te sprawy w ramach tego wszystkiego. O tym za chwilę. Ja tylko przypomnę, że chcielibyśmy jeszcze może 2-3 telefony odebrać. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Trumnia jest 56. Kilka słów, panie pośle, może do mleka jeszcze będziemy musieli wrócić specjalnie.
Tak, to jest bardzo ważne, bo między innymi problem tych średnich gospodarstw dotyczy również mleczarstwa. Rzeczywiście w kwietniu 2015 roku decyzje zapadły, będzie uwolnienie kwoty mlecznej i będzie już absolutnie wolny rynek. Kwoty mleczne stabilizowały produkcję i zapewniały jakąś tam minimalną opłacalność w gospodarstwach. I teraz mamy w Polsce, rozpoczyna się dyskusja, szkoda, że tak późno, gdzie są rozbieżne zdania, bo prezesi spółdzielni mleczarskich mówią o tym, że bardzo dobrze, że jest uwolnienie rynku, bo oni będą mogli więcej mleka produkować, więcej sprzedawać, bo jest zapotrzebowanie na świecie.
Wielkie inwestycje porobili.
I będą wspierali przede wszystkim rozwój produkcji w wielkich gospodarstwach. Ma ktoś 100 czy 200 krów, no to będzie miał 300 czy 400. Natomiast nie do końca rozumieją, czy w ogóle nie rozumieją, pozycji gospodarstw, które mają 10, 20, 30 krów, które w tym modelu po prostu upadną, ponieważ spadnie cena, a dla mnie...
Oni, przepraszam panie pośle, że wchodzę w słowo, ale oni zakładają, że cena musi spaść, że to jest wynikiem tego, że oni zainwestowali duże pieniądze w rozwój swoich gospodarstw, przetwórstwa swojego, w związku z tym nie utrzymają się w wysokości tych kosztów i muszą zwiększyć produkcję, czyli obniżyć cenę.
No tak, ale to się wszystko odbije na tych mniejszych gospodarstwach i to nie małych, takich tam jedna, dwie, trzy krowy, na tych gospodarstwach, które mają parę dziesiąt krów, bo te gospodarstwa w skali Europy i świata też nie są duże. I te gospodarstwa, wszystko na to wskazuje, będą miały ogromne problemy i wiele z nich padnie. Jedyny mechanizm, jaki rząd zaproponował przez Sejm, on został przyjęty, to jest to, że rolnicy, minimum 20 rolników, którzy mają produkcję minimum 2 miliony litrów, czyli wcale nie taką małą, będą mogli zawiązać taką sformalizowaną grupę do negocjacji z odbiorcą ceny mleka. Tu będzie Agencja Rynku nad tym czuwała. Toż to jest jakiś humbug, który niczego tak na dobrą sprawę nie daje. Na dodatek ci rolnicy, którzy weszliby do tego mechanizmu negocjowania w postaci tej uznanej grupy, mają założone, za przeproszeniem, kajdanki, ponieważ nie mają możliwości sprzedaży mleka do różnych odbiorców albo przetworzenia części mleka w gospodarstwie. Z jednej strony niby mówimy, że powinni, nie wiem, serki korycińskie, tu mi przychodzą na myśl, coś przerabiać, a z drugiej strony w Sejmie narzucono na nich, i to jest Platforma z PSL-em przeforsowała, mówiąc, że tak być musi, bo to jest logiczne, że chłop jest uwiązany do zakładu przetwórczego, bo nie wolno mu nawet litra zostawić do przetwórstwa.
Podobno ja Krajowa temu... i Rada Izb Rolniczych się buntuje.
Ja próbowałem przeciwko temu protestować, nic z tego nie wyszło. Ja uważam, że rolnik powinien zadeklarować kwotę mleczną, czy ilość mleka, którą chce dać do negocjacji, do tego głównego każdego odbiorcy, natomiast jeżeli chciałby przetwarzać w gospodarstwie, bądź sprzedawać w postaci, nie wiem, mlekomatu na osiedlu, czy w inny sposób to mleko zagospodarować, należałoby mu to umożliwić, a nie absolutnie takich możliwości mu nie dawać. Niestety rozwiązania idą w tym kierunku.
Już słuchać czeka na rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech Szczęść będzie Boże. Pod Chrystus. Przysłuchuję się tak tej audycji i nasuwają mi się pewne konkluzje.
Pan Bolesław, rozumiem.
Bolesław, tak. Koryciarze z PSL-u wymyślili sobie następujące podejście do polskiego cukru, że chcą włączyć przemysł zbożowy, akcjonariuszy przemysłu zbożowego oczywiście do polskiego cukru. Także no, poszerzyłoby się znacznie grono nabywców. To jest pomysł bodajże, nie wiem, czy Kalemby, czy PSL-u. W każdym razie miałem takie dane, że taki pomysł funkcjonuje. Jest to tak jakby rozwodnienie, rozbicie tego, prawda, nas, producentów buraków cukrowych i jakby odwrócenie uwagi. W zasadzie akcjonariat na Zachodzie funkcjonuje od dawna i bardzo dobrze na tym wychodzą akcjonariusze. Natomiast nam jakoś trudno jest się jakby przebić już te kilkanaście lat, jak pamiętam, jak walczymy o ten polski cukier. Trudno jest się przebić, bo w tym momencie na zaproszenie związków nie przychodzi minister skarbu Karpiński, tylko wysyła Gawlika. A Gawlik, to wiadomo, jest niedecyzyjny, on tylko może poinformować. I zresztą tak było prawdopodobnie 28 listopada na takim spotkaniu, gdzie żadne deklaracje nie padły, tylko były jakieś tam obustronne informacje. Także nas się też tak jakby oszukuje, manipuluje się nami, żeby nam ewentualnie tą spółkę krajową jakby sprzed nosa sprzątnąć w majestacie prawa. Jest to wielkie nieporozumienie, bo ten rząd nie działa na dobro nas rolników, tylko działa na dobro obcych. Jest to jakieś takie wielkie niezrozumienie. Zresztą Krzysztof też chyba będzie miał podobne zdanie, choć nieraz to, bo Krzysztof był euroentuzjastą, ja byłem eurosceptykiem. Wrócę jeszcze do mleka. Po co nam ta Unia? Kiedyś na każdej wsi pasły się krowy. Dzisiaj zamiast tych krów warczą kosiarki. Nikt nie limitował tej produkcji. Jakoś to wszystko się toczyło własnym sumptem. Produkowaliśmy trzodę na własne potrzeby, a dzisiaj importujemy 50%. Więc myślenie zabrano rolnikowi. Myśli za rolnika rząd, ale on myśli nie po polsku. Ja nie chciałbym przedmówić.
Bardzo dziękujemy, ale... panie Bolesławie. Bardzo. Ja chciałem, że pan na temat mleka się wypowiedział, że pan jest specjalistą w tych sprawach. Bardzo proszę, panie pośle.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam kolegę Bolesława. Proszę państwa, proszę zauważyć, że w ramach tej samej Unii rolnicy niemieccy, francuscy, włoscy żyją w miarę spokojnie, mają zapewnione dochody, ponieważ w tym europejskim, ogólnym modelu to kraje członkowskie de facto dbają o tych swoich rolników, a u nas się wmawia wszystkim, że tylko polityka europejska, unijna jest jedyna możliwa. Wszystkie kraje rolnicze, o tym też wielokrotnie mówiłem, mają prawo i obowiązek mieć również własną narodową politykę rolną, w stosunku do której Unia Europejska niewiele może zrobić. Mówiliśmy tu o małych gospodarstwach. Tak, w modelu tym, który Unia dopuszcza, o czym mówił komisarz Ciolosz, jest szereg rozwiązań, które mogą być zastosowane, ale to czy będą zastosowane, w jaki sposób, które fragmenty, które warianty decydują o tym kraje członkowskie. Problemem nie jest dla polskiego rolnictwa opór urzędników w Unii Europejskiej, problemem jest opór tych, którzy w Polsce rządzą. Kwestia krajowej spółki. Jeżeli do krajowej spółki zostałyby dołączone, krajowej spółki cukrowej, polskiego cukru, dołączone firmy ekonomicznie sprawne, żywotne, przynoszące dochody, nie widzę w tym nic złego. Tak, natomiast ale... włączenie firm, które sobie nie radzą, które pociągną w dół, jest nieporozumieniem. Obawiam się, że kolega Bolesław ma rację, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i o to, gdzie ulokować towarzyszy z PSL-u, którzy już się chcą asekurować na wypadek zmiany władzy, że te wszystkie stołki ministerialne, agencyjne, samorządowe, strażackie, Bóg wie jakie, mogą się któregoś dnia okazać chibotliwe. Wtedy trzeba szukać możliwości ulokowania się w biznesie. I może te pomysły temu mają służyć.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Jan.
Witamy pana.
Ja tak przysłuchuję się tej audycji i tak moja refleksja jest taka, że strasznie dużo energii idzie w rozwiązywanie problemów, które de facto są takimi sztucznymi problemami. To znaczy, przypominają mi się słowa świętej pamięci Stefana Kisielewskiego, który mówił, że socjalizm to jest taki ustrój, który walczy z trudnościami nieznanymi nigdzie indziej. I gdyby rzeczywiście był wolny rynek, to by nie było w ogóle tych problemów typu tej spółka cukrowa, bo każda cukrownia miałaby swojego właściciela i ten właściciel by decydował o tym, kogo zatrudnia, kogo nie, i by tam, nie wiem, gdyby chciał, to by sobie dopuścił do zarządu czy do rady nadzorczej kogoś z PSL-u czy tam, nie wiem, z PiS-u. Chodzi mi o to, że to całe tutaj, no to jest takie bardzo jałowe, tak jakby w ogóle nie został poruszony ten problem, że jest to rzecz idiotyczna tak naprawdę, wszystkie te regulacje. I tutaj chcę wrócić też do tematu dopłat. Tutaj się panowie skarżycie na to, że ci, co mają mało, dostają mało, bo jest od hektara, ci, co mają dużo, zlikwidować całkowicie te dopłaty, całkowicie, żeby nie było dla nikogo, ani dla dużych, ani dla małych. A jednocześnie, bo skąd się biorą te pieniądze na dopłaty? Prawda? No pieniądze na dopłaty biorą się z podatków. A skąd się biorą podatki? Pieniądze z podatków? No pieniądze z podatków biorą się z tego, że ten rolnik, który musi kupić nawóz, to płaci za ten nawóz 23% VAT-u. Zlikwidować VAT. Tyle, ile można w obrębie oczywiście Unii Europejskiej.
To są pobożne życzenia.
Halo?
To są pobożne życzenia, wie pan, bo to jest...
pobożne życzenia, ale nie, wie pan, bo to właśnie to jest też takie mówienie, że to są pobożne życzenia, bo nie można. No dlaczego nie można? Skoro VAT można było podnieść do 23%, a niedawno było 22%, no to można go obniżyć do 15%, tak jak Unia pozwala. No, poza tym przypominam, że jest olbrzymi podatek akcyzowy na olej opałowy i na olej napędowy, a wszystkie maszyny rolnicze jeżdżą na olej napędowy. Prawda?
Rozumiemy.
Zlikwidować akcyzę na paliwa, bo to możemy zrobić.
No tak, rozumiem. Panie pośle, bardzo proszę, Blatek, za chwilę, przepraszam pana, ale ja już za chwilę muszę kończyć audycję. No, propozycje są powiedziałbym, takie...
To może są tam dość naiwne propozycje. Może się panu wydaje, że one są jakieś odkrywcze. Po pierwsze, na świecie, a przynajmniej w Europie, nie ma rzeczywiście wolnego rynku w produkcji żywności i w rolnictwie. Jeżeli by ten wolny rynek w skali świata zafunkcjonował, to produkcja rolnicza w Europie, w tej szerokości geograficznej, zostałaby prawdopodobnie zawężona wyłącznie do basenu Morza Śródziemnego, bo w pozostałych regionach, również w Polsce, nie wytrzymałaby konkurencji z Brazylią, Argentyną, Stanami Zjednoczonymi, Australią, Nową Zelandią, Chinami, krajami, gdzie jest dużo tańsza siła robocza na przykład, gdzie są ogromne powierzchnie, absolutnie nie występujące w Europie, gdzie nie liczy się absolutnie środowisko, gdzie praca ludzka jest za dolara dziennie, gdzie się wykorzystuje pracę dzieci, gdzie nie spełnia się żadnych standardów środowiskowych. Więc jeżeli byłby wolny rynek na świecie, to Europa przegrywa konkurencję. Drugie, mówi pan o tym, że zlikwidować dopłaty. Tak, jeżeli w Europie byłyby likwidowane dopłaty bezpośrednie, Polska by na tym zyskała, bo dostaje te dopłaty niższe niż nasi główni konkurenci i następne 7 lat będą w dalszym ciągu niższe. Więc wtedy pracowitość Polaków, zdolność do przedsiębiorczości by nas w jakiś sposób premiowała, byśmy sobie poradzili. Ale skoro Europa absolutnie nie zamierza odchodzić od dopłat bezpośrednich, inna sprawa, że wsparcie dla rolnictwa występuje w Japonii, występuje w Stanach Zjednoczonych w inny sposób, ale występuje wszędzie, więc byłoby kompletną głupotą rezygnować z dopłat bezpośrednich. Tym bardziej, że dopłaty bezpośrednie, nie tak jak panu się wydaje, dopłaty bezpośrednie są przede wszystkim po to, by pomóc konsumentom żywności, by żywność była stosunkowo tania. To jest jeden z mechanizmów, który jest wspierany przez dopłaty bezpośrednie. To nie są dopłaty dla rolnika, one przepływają przez gospodarstwo. Natomiast służą generalnie obniżeniu ceny żywności, by również ci najbiedniejsi byli w stanie z tej żywności kupić, skorzystać.
Musimy kończyć powoli, także może kilka słów na koniec, bo to już po czasie jesteś.
Ja chcę przede wszystkim zaapelować do środowisk rolniczych. Poza tymi wszystkimi podziałami między związkami zawodowymi, izbami, konflikty, tu się kłócą wszyscy o kopę, o rzekę, nie wiadomo co, za chwilę się okaże, że nie będzie się o co kłócić. Teraz jest czas najwyższy, najbliższe 2-3 miesiące, kiedy jest kształtowany nowy PROW, kiedy są ustalenia, na co mają iść te pieniądze w mniejszej skali wynegocjowane przez Kalembę. Tu muszą organizacje rolnicze wydać siebie rozsądny głos polskich rolników. I drugie, twardo walczyć o to, żeby dzisiaj o tym nie mieliśmy czasu mówić, by z tej polityki spójności, którą tak chwalił się premier Tusk, część pieniędzy trafiła na inwestycje na obszarach wiejskich. W przeciwnym wypadku polska wieś przegrała najbliższe 7 lat. I organizacje rolnicze zamiast umizgiwać się do PSL-u i do ministra rolnictwa powinny bardzo zdecydowanie zacząć bronić polskich rolników.
Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi za dzisiejszą
udział
w audycji.
Pozdrawiam serdecznie.
Jak zwykle bardzo żywa audycja. Proszę Państwa, w dniach od 12 do 15 grudnia będą odbywały się adwentowe rekolekcje dla rolników w diecezji warszawsko-praskiej w parafii w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Kałuszynie. Serdecznie już dzisiaj zapraszam. Oczywiście nauki rekolekcyjne wygłosi ksiądz Piotr Nowicki, Palotyn, ale będzie z nami obecny ksiądz arcybiskup diecezji warszawsko-praskiej, jak również i wielu księży i rolników. Także serdecznie już dzisiaj zapraszam. Znajdźcie czas, żeby być razem z nami od 12 do 15 grudnia. Rekolekcje będą się przez radio transmitowane od godziny 8.30 rano i od godziny 17.30 wieczorem, oczywiście w czwartek w czwartek rozmowy niedokończone, w piątek czas wzrastania, w soboty rozmowy niedokończone dotyczące rolnictwa, no i oczywiście na zakończenie audycja dla rolników o godzinie 15.15 właśnie z Kałuszyna. Szczęść Boże wszystkim, zapraszam jeszcze raz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.